Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Za tydzień rozpocznie się wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce. Potwierdził to Biały Dom. Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o Sądzie Najwyższym, której przyjęcie ma odblokować unijne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Między innymi o tych najważniejszych wydarzeniach politycznych minionego tygodnia będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji. Michał Buraczewski, zapraszam.
Gry polityczne.
A w studiu gościmy wiceministra edukacji Dariusza Piątkowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I jest z nami także poseł Paweł Krutul z Nowej Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o wizycie Joe Bidena w Polsce, relacja z linii frontu na Ukrainie. Poseł Paweł Krutul był z pomocą humanitarną w Bachmucie, o który teraz toczą się najcięższe walki. W jakiej sytuacji są mieszkańcy tego niemalże już okrążonego przez Rosjan miasta?
Tak, panie rektorze, byłem tam z czterema innymi posłami z polskiego parlamentu. Sytuacja jest bardzo ciężka i wymagająca ciągłości dostaw, przede wszystkim sprzętu militarnego i amunicji do tego sprzętu. Z tego, co rozmawiałem z żołnierzami, my również dostarczyliśmy drony, z którymi też walczą wojska ukraińskie z najeźdźcą, z wojskami Putina. Przede wszystkim potrzebują czołgów, tak jak oni określają, od 350 do 400 sztuk, żeby odeprzeć i wyprzeć armię Federacji Rosyjskiej ze swojej ziemi. Oczywiście ciągłości dostaw, żeby nie było jakichkolwiek potknięć z tym związanych. Potrzebują również armatohaubic, które sieją spustoszenie, a co za tym idzie, pocisków do nich o większym zasięgu niż 70 km, ale już to się wydarza i takie dostawy będą miały miejsce. Dodatkowo potrzebują myśliwców, którymi mogliby razić dalsze cele, przykładowo te, które są opanowane teraz akwen Morza Czarnego i skąd flota Federacji Rosyjskiej ostrzeliwuje cały kraj, Ukrainę. To jest, te właśnie myśliwce są potrzebne, żeby ten temat zamknąć raz na zawsze, żeby te statki zaatakować i żeby ich już, żeby tam się nie znajdowały, nie atakowały Ukraińców. To jest dla nich bardzo potrzebne. Oczywiście pomoc...
Kwestia przekazania myśliwców na razie jest rozważana, ale jeżeli chodzi o dostawy czołgów, mówił pan, że potrzeba około 300-400 maszyn, czyli zapowiadana dostawa ponad 100 leopardów, to będzie jeszcze zdecydowanie za mało.
Dużo, znaczy to ta sytuacja się zmieniła. Faktycznie wiem, do czego pan redaktor zmierza, jeżeli chodzi o leopardy. Hamulcowym tutaj były Niemcy, które nie mogły podjąć szybko decyzję o przekazaniu, bo one mają, tak mamy zapisane w umowach, od których kupiliśmy te maszyny, że oni muszą wyrazić zgodę, żebyśmy mogli przekazać to kolejnemu krajowi. Teraz się Niemcy zaoferowały, że są w stanie przekazać ponad 170 czołgów leopardów typu A1. Są to starsze wersje, jednak lepsze i skuteczniejsze od T-72, które Polska przekazała w bardzo dużej ilości, dalej przekazuje i chwała za to, że pomagamy naszym sąsiadom. Także tego sprzętu potrzebują, bo to, co widzimy, te urywki, ja mam ten też kontakt z tymi żołnierzami, którzy tam cały czas walczą, że wojska Federacji Rosyjskiej dalej nacierają i strona rosyjska nie liczy się w ogóle z istnieniem, znaczy z życiem tych żołnierzy, idą w ciemno, chaotycznie to robią, dlatego póki co Ukraina podtrzymuje swoje pozycje, ale bez tych dostaw tego sprzętu może te pozycje stracić i wówczas Federacja Rosyjska wejdzie dalej w głąb Ukrainy.
A sprzęt, między innymi drony zwiadowcze, udało się przekazać Ukraińcom właśnie podczas misji w Bachmucie.
Tak, byliśmy, widzieliśmy, jak oni to robią od kuchni, że tak powiem. Również nas eskortowali do Bachmutu i te drony nam towarzyszyły. Również widzieliśmy, jak te drony na żywo, byliśmy w ich tym punkcie, gdzie ci żołnierze, operatorzy robią robotę tymi dronami. To było bardzo ciekawe, no ale to się dzieje. Te drony są przeznaczane do tego, żeby uśmiercać przeciwnika.
Za udział w misji humanitarnej w Bachmucie zarówno poseł Paweł Krutul, jak i jej uczestnicy otrzymali odznaczenia od Rady Najwyższej Ukrainy. O dalszej pomocy dla naszego sąsiada będą rozmawiać przywódcy podczas wizyty Joe Bidena w Polsce. Czego oczekuje po tej wizycie Prawo i Sprawiedliwość?
podtrzymania dotychczasowej polityki amerykańskiej, bo przecież bez pomocy amerykańskiej, nie oszukujmy się, Polska sama nie byłaby w stanie wspomóc Ukrainy w tak dużym stopniu, który pozwoliłby odeprzeć ukraiński atak. Stąd sądzimy, że wizyta Joe Bidena w tej części Europy, w naszym kraju, będzie wyraźną zapowiedzią kontynuacji dotychczasowej polityki amerykańskiej, polityki wspierania Ukrainy, dostarczania uzbrojenia, ale także środków finansowych, nie tylko i wyłącznie na prowadzenie wojny, ale także na funkcjonowanie państwa. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że Ukraińcy potrzebują oczywiście amunicji, broni. Polska jest jednym z państw, które stara się wspierać wysiłki Ukraińców, aby pozyskać jak najwięcej broni i amunicji. Ale Ukraina...
I to robi od samego początku.
Tak, to prawda. Co do tego, tu nie ma sporu w zasadzie pomiędzy większością partii politycznych w Polsce, ale Ukraina potrzebuje także po prostu finansów na funkcjonowanie państwa, na wypłacanie emerytur, wynagrodzeń urzędnikom. To państwo próbuje jakoś funkcjonować, mimo tego, że na jej obrzeżach toczy się walka. I mam nadzieję, że Joe Biden w Warszawie potwierdzi dotychczasową politykę, bo to tak naprawdę polityka amerykańska decyduje o tym, że większość państw Europy Zachodniej także przyłączyła się do tej akcji wsparcia Ukrainy. Bez wyraźnego stanowiska amerykańskiego nie udałoby się to.
A może przydałby się jeden krok naprzód ze strony amerykańskiej, jeżeli chodzi o obronność naszego kraju? Mowa tutaj o utworzeniu stałych baz wojskowych NATO.
To się wiele już zmieniło. Mamy kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich na terytorium naszego państwa i dalszym krokiem wydaje się logicznym powinno być utworzenie stałych baz. Sytuacja wojenna na Ukrainie pokazuje, że jest zagrożenie wojenne i jeżeli chcemy realizować także założenia obronne Paktu Północnoatlantyckiego, to warto, aby część jednostek amerykańskich pojawiła się także u nas. To jest nasz postulat od wielu lat. Dotąd administracja amerykańska sprzyjała nam w kilku innych działaniach. Być może także tego typu decyzja zostanie ogłoszona.
Właśnie po ostatniej wizycie Joe Bidena w Polsce był pewien niedosyt związany z brakiem decyzji o wysłaniu do naszego kraju większych amerykańskich sił. Czy tego możemy się spodziewać po tej kolejnej wizycie Joe Bidena?
Miejmy nadzieję, że tak będzie. To jest dla nas, dla Polski, dla Polaków, dla naszego bezpieczeństwa, dla wschodniej flanki NATO bardzo ważny gest, bardzo ważne wzmocnienie, że nasz kraj staje na wysokości zadania, jeżeli chodzi o walkę z najeźdźcą naszego sąsiada Ukrainy i się z tego wywiązujemy. Mamy oczywiście, tak jak pan minister powiedział, mniejsze możliwości militarne niż Stany Zjednoczone. Nie zapominajmy, że to jest największe mocarstwo militarne na świecie, także ma dużo większe możliwości. Najważniejsze jest to, żeby prezydent Joe Biden cały czas wiódł prym, bo reszta krajów będzie podążała za nim. Bo czym, nie oszukujmy się, bo czym dalej od granicy polsko-ukraińskiej w Europę, to ten entuzjazm po prostu maleje i potrzebujemy takiego przysłowiowego wodzireja, za którym reszta państw będzie solidarnie dostarczała sprzęt i szkoliła żołnierzy i również pomoc humanitarna, czy też ekonomiczna, o czym przed chwilą pan minister wspomniał, jest bardzo ważna, istotna. Nie zapominajmy, że przez nasz kraj, do naszego kraju przyjechało ponad 10 milionów uchodźców z Ukrainy i tutaj otworzyliśmy dla nich swoje domy, niejednokrotnie nie znając tych ludzi, także my jako sąsiedzi, stawaliśmy i będziemy stawać na wysokości zadania. To jest bardzo ważne, żeby wesprzeć. Miejmy też z tyłu głowy to, że nie możemy pozwolić za wszelką cenę i musimy lobbować, żeby granica Federacji Rosyjskiej się do nas nie zbliżyła, bo my już tego na Podlasiu doświadczamy, bo Białoruś już de facto jest kolejną republiką Federacji Rosyjskiej i tutaj potrzebujemy większego wsparcia militarnego, jeżeli chodzi o województwo podlaskie. Jednostek stacjonujących 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku w systemie rotacyjnym, bo musimy mieć tyle sprzętu i przeszkolonego zawodowego wojska.
Nasze siły to jedno. Dywizja Piechoty Legionów ma stacjonować między innymi w województwie podlaskim, a jeżeli chodzi o siły na przykład amerykańskie.
Świetnie, panie redaktorze. Lobbowałem za tym. tym prawie półtorej roku, rozmawiając z prezesem Kaczyńskim i z ministrem Błaszczakiem i z marszałkami z Prawa i Sprawiedliwości. Nie były to łatwe rozmowy, ale cieszę się bardzo, że MON podjął taką decyzję i taka dywizja na terenie województwa podlaskiego będzie powstawała, ale nie miejmy złudzeń, że formowanie tej dywizji i przeszkolenie i uzupełnienie jej w czynnik ludzki zajmie ten proces lata, dlatego równolegle potrzebujemy wsparcia natowskiego, żeby województwo podlaskie nie czuło się zagrożone. Co się odczuwa w braku inwestycji wśród podlaskich przedsiębiorców i co jeszcze też istotniejsze, ważniejsze, że kapitał zachodni nie chce inwestować w naszym województwie, dlatego musimy zrobić wszystko ponad wszystkimi podziałami, żeby takie jednostki u nas stacjonowały i ktokolwiek u nas się znajdzie, czy będzie chciał inwestować w nasz region, w naszą małą ojczyznę, żeby się czuł bezpiecznie.
Jakie będzie miała znaczenie wizyta Joe Bidena w Polsce? Czy słowa wypowiedziane w Warszawie będą mogły wpłynąć na decyzje podejmowane na Kremlu? Czy to będzie krok w kierunku pokoju na Ukrainie, czy eskalacji konfliktu Zachód-Rosja?
Pamiętajmy, że tego typu oficjalne wizyty najczęściej wieńczą jakiś okres rozmów, negocjacji, które mają doprowadzić do podjęcia jakiejś ważnej decyzji. Oficjalna wizyta głowy państwa jest dobrą okazją do tego, aby podpisać umowy gospodarcze, polityczne, militarne. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie podobnie, bo że samą wizytą, słowami, które zostaną wypowiedziane, zostaną podjęte konkretne decyzje. Te dotyczące choćby stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce, ale wyraźnie powtórzę, nie tylko Polacy, Ukraińcy, ale myślę duża część Europy czeka na oficjalne podtrzymanie dotychczasowego kierunku amerykańskiej polityki w tej części Europy, bo tylko taka polityka gwarantuje Ukrainie utrzymanie niepodległości, powstrzymanie Rosji, być może i wyparcie wojsk rosyjskich z terytorium Federacji Rosyjskiej. Kreml prawdopodobnie potraktuje tę wizytę i wypowiedzi, które tam padną, jako kolejny powód do takiej nagonki przeciwko Zachodowi, pokazywania, że to Zachód jest agresorem, bo w oficjalnej propagandzie rosyjskiej tak to jest przedstawiane. Natomiast my w wolnej części świata wiemy, że sytuacja jest inna i traktuję to spotkanie w Warszawie jako taki symboliczny moment tuż przed rocznicą agresji rosyjskiej, który podtrzyma dotychczasową politykę państw zachodnich.
Pozostaje nam mieć nadzieję, że wizyta w naszym kraju amerykańskiego przywódcy wpłynie na osłabienie rosyjskiej agresji. A teraz zmieniamy temat i przechodzimy do spraw krajowych i europejskich.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o Sądzie Najwyższym. Przyjęte przez parlament przepisy, jak tłumaczy Prawo i Sprawiedliwość, były wynegocjowane z Komisją Europejską, a ich przyjęcie ma odblokować unijne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Jakie nastroje panują w obozie rządzącym po tym, jak prezydent nie podpisał ustawy, na której przecież tak bardzo zależało politykom PiS?
Pan prezydent ma prawo do tego, aby podejmować takie decyzje. To są prerogatywy głowy państwa i trudno nam jakby odmówić prawa prezydentowi do własnego zdania. Przypomnę, że pan prezydent, gdy rozpoczął się proces legislacyjny, pojawiły się pierwsze informacje, jak ta ustawa będzie wyglądała, reagował dosyć nerwowo, mówił o tym, że między innymi mogą się pojawić opinie, że ta ustawa w jakiś sposób uderza w prerogatywy prezydenta. Jak rozumiem, miał tu na myśli ten fragment ustawy, który mówił o możliwości sprawdzania wiarygodności sędziów, ale być może także odnosił się do kwestii przeniesienia kompetencji z jednej izby Sądu Najwyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Może nawet i lepiej, że pan prezydent w ten sposób postąpił, bo będziemy mieli pewność, że ustawa jest zgodna z polskim prawem, a jednocześnie, jeżeli Trybunał w miarę szybko zechciałby zająć się tym postanowieniem prezydenckim, to moglibyśmy spokojnie już potem odblokować środki z KPO.
Dodatkowo prezydent zapewnia, że skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego nie wpłynie na wydłużenie procesu wypłaty pieniędzy z KPO?
Czy nie jest powinno, bo przecież parlament już tak naprawdę się wypowiedział w tej sprawie. Ustawa jest przyjęta. To weto jest tylko sprawdzeniem strony formalno-prawnej. Z punktu widzenia Unii Europejskiej nie powinno być więc to przeszkodą do tego, aby uruchamiać środki. Przypomnę także, że kolejna ustawa, która była związana z kolejnym kamieniem milowym dotyczącym wiatraków i możliwości sytuowania tych inwestycji w Polsce, także przez parlament już przeszło.
Jak Lewica ocenia decyzję prezydenta o przekazaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego?
Martwi nas to, że ten proces się tak wydłuża, bo już blisko 2 lata Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie ściągnąć tych należnych środków do naszego kraju. Lewica na samym początku poparła tą ustawę jako liczny cały klub w Sejmie podczas głosowania. Martwi nas to, że te środki nie są już przekazywane do samorządów czy do przedsiębiorców. Na choćby w województwie podlaskim patrzmy, co się dzieje, kolejne przejście graniczne mamy zamknięte.
To nie jest związane.
Nie, ja nie powiedziałem, że jest związane, tylko to na pewno utrudni prowadzenie działalności dla podlaskich firm, czy też spowodować może zwolnianie pracowników i potrzebne jest tutaj wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, a tym bardziej to już jest drugie wsparcie, które jest teraz nam w województwie podlaskim potrzebne dla podlaskich firm, ale te środki z KPO po wychodzeniu z COVID-u, żeby konkurować na rynkach zachodnich dla naszych przedsiębiorców, rodzimych przedsiębiorców, są bardzo potrzebne, dlatego martwi nas to, że tak długo to ten proces trwa, bo pan premier Mateusz Morawiecki zapewniał po kolejnej wizycie w Unii Europejskiej, że jest dogadany na kamienie milowe. Przecież ani Lewica, ani cokolwiek z opozycji przy tym stole nie brali udziału. Także myśleliśmy, że ta sprawa już jest załatwiona, a mijają kolejne miesiące i tych środków w naszym kraju nie ma, na czym bardzo ubolewamy.
A czy zgadza się pan z oceną Włodzimierza Czarza z tego, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy nie będą wypłacone Polsce, dopóki opozycja nie przejmie władzy w kraju?
No jak na to wygląda, Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie tego uczynić, także można z tego wysunąć taką myśl.
Może tak naprawdę otoczy się gra, a Andrzej Duda pomaga opozycji wygrać wybory.
No aż tak daleko bym nie poszedł, że Andrzej Duda wspiera opozycję, ale fakty i kalendarz pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość i osoby się tym zajmujące ściągnięciem tych środków do naszego kraju po prostu ewidentnie sobie z tym nie radzą i trwa już to blisko 2 lata.
To nie jest kwestia tego, czy te osoby sobie radzą, czy nie, tylko kwestia nastawienia Unii Europejskiej, która tworzy sztuczne przeszkody. Przypomnę zresztą, że Polska nie jest jedynym państwem, które nie uzyskało jeszcze środków z planu odbudowy. Ewidentnie stanowisko Unii Europejskiej, stanowiskiem politycznym nie wynika z traktatów, jest próbą wpłynięcia na wynik wyborów. Z tym mogę się zgodzić, ale jest to działanie pozaprawne, pozatraktatowe.
Ale wiemy, że też są kraje, które już otrzymały środki z Funduszu Odbudowy i chciałbym, żeby Polska była w czubie tych krajów, a nie w ogonie Europy.
Przypomnę, że niedawno poinformowaliśmy o uruchomieniu środków z nowej perspektywy unijnej. Tam znacznie większe środki, także kierowane do przedsiębiorców, także kierowane do poszczególnych programów regionalnych, w tym do programu do województwa podlaskiego, zostały uruchomione. Będzie można już wkrótce uruchamiać konkursy, które będą wsparciem dla polskiej gospodarki, także dla polskich przedsiębiorców i podlaskich przedsiębiorców.
A 170 miliardów prawie jeszcze nie zostały wypłacone do naszego kraju, w transzach oczywiście, ale nie zostały uruchomione. Takie są fakty.
Tak jak w kilku innych państwach europejskich, jeszcze raz przypomnę, jest to tak naprawdę polityczne zagranie władz Unii Europejskiej. Ale takie są fakty.
Jakiego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego spodziewają się panowie?
Wydaje się, że nie powinno być przeszkód. Inicjatorzy ustawy wyraźnie wskazywali, że możliwość sprawdzania wiarygodności sędziów już istnieje. Strony postępowania mogły to robić wcześniej. Teraz rozszerzono to uprawnienie. Samo formalne przesunięcie spraw dyscyplinarnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego wydaje się, że mieści się w uprawnieniach parlamentu do tego, aby kształtować system sądów w Polsce.
Rozstrzygnięcie będzie takie, jakie prezes Jarosław Kaczyński sobie zażyczy.
Skąd ten
Trybunał
wniosek?
Konstytucyjny jest niezależnym ciałem, na które pan prezes nie ma wpływu.
Czas pokaże.
Prezesi najważniejszych sądów jednak negatywnie oceniają projekt proponowany przez Prawo i Sprawiedliwość i już przyjęty przez parlament. A czy pańskim zdaniem, zwracam się do posła Pawła Krutula, przed wyborami pieniądze z KPO będą odblokowane?
Ja mam nadzieję, że będą, bo nasza gospodarka, nasze samorządy potrzebują tego jak my potrzebujemy tlenu. No, czym szybciej zostaną włożone w naszą gospodarkę, tym szybciej będzie można wyhamować inflację, czy też ewentualnie ją cofnąć, bo w innym przypadku dalej ceny będą takie, jakie są na wiele produktów, wiele usług Polek i Polaków nie będzie stać. Także mam nadzieję, że będą jak najszybciej, ale jak na razie działania Prawa i Sprawiedliwości premiera Mateusza Morawieckiego mówią co innego. Niestety.
Kiedy możemy spodziewać się wypłaty? Możemy spodziewać się dalszego blokowania unijnych funduszy w ocenie Dariusza Piątkowskiego?
Czas pokaże. Premier Morawiecki wielokrotnie mówił o tym, że jesteśmy już w ostatnim momencie przed wypłatą środków. Mam nadzieję, że rzeczywiście niedługo tak będzie.
Niestety premier Mateusz Morawiecki nie podejmuje ostatecznej decyzji, tylko ogon sterujący, że tak powiem kolokwialnie, psem jest Solidarna Polska i ona tutaj dyktuje warunki, co i kiedy może się należeć Polsce. Niestety.
A i tak ostateczną decyzję podejmie Komisja Europejska.
Dokładnie tak. I warunki formalne muszą być spełnione, aby wystąpić z wnioskiem o pierwsze płatności. Jak rozumiem, premier czeka na to, aż będziemy gotowi na to, aby spełnić wszystkie warunki formalne i wtedy wystąpimy o płatności.
Najpierw jednak czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, a teraz porozmawiamy o misji różnych fundacji w systemie edukacji.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Wracamy do sprawy konkursu resortu edukacji na dotacje między innymi na nieruchomości. Organizacje pozarządowe dostały pieniądze na zakupy na warszawskim Żoliborzu, Mokotowie, Ursynowie, w Toruniu, Lublinie, Katowicach i Jadwisinie. Kwoty dotacji wynoszą od blisko 600 tysięcy złotych do 5 milionów złotych. Czy zdaniem wiceministra edukacji Dariusza Piątkowskiego zakupy nieruchomości to ważne potrzeby fundacji wspierających system oświaty?
Trzeba powiedzieć o skali, w ogóle o programie. Po raz pierwszy minister edukacji i nauki ma od kilkunastu miesięcy możliwość tworzenia programów służących wsparciu polskiej edukacji. Jeden z takich programów dotyczył organizacji pozarządowych i możliwości wsparcia ich działalności, w tym także możliwości zakupu nieruchomości. Chodziło o to, aby te organizacje, które pomagają funkcjonowaniu polskich szkół, placówek edukacyjnych, prowadzą działalność edukacyjną, otrzymały także wsparcie ze strony państwa. Przypomnę, że wszystkie praktycznie partie polityczne mówiły o ważnej roli organizacji pozarządowych, gdy rozmawialiśmy chociażby o zmianach w prawie oświatowym, tak zwany Lex Czarnek, które między innymi regulowały kwestię wchodzenia organizacji pozarządowych do szkół. Wtedy przedstawiciele tych organizacji, ale także przedstawiciele partii opozycyjnych mówili o tym, jak ogromną rolę mogą te organizacje odegrać i że warto, aby były w szkole. Ja co do tego się zgadzam, ale te organizacje same z siebie mają też pewne ograniczenia finansowe, stąd po raz pierwszy program, który pomaga finansowo prowadzić dalszą działalność, a wydaje się, że dużo łatwiej, jeżeli taka organizacja ma solidne podstawy działalności, ma swoją siedzibę i może te działania kontynuować. To jest wynajem chociażby nieruchomości, może stanowić dużą część kosztów funkcjonowania takiej organizacji. Był to pierwszy program ministerialny dotyczący tej kwestii, a przypomnę, że samorządy, duże miasta tego typu programy prowadzą już od wielu lat. Niektóre z nich wydają dziesiątki, a nawet setki milionów złotych, a więc kilkakrotnie więcej niż ministerstwo w skali całego kraju. Bo środki, które na ten program były przeznaczone, to z tego co pamiętam było około 40 milionów złotych.
Zwraca pan uwagę, że podobnie dzieje się w samorządach, ale czy na takie cele, już nie rozgraniczając między rząd a samorządy, czy na takie cele jak zakupy nieruchomości nie powinny być pozyskiwane pieniądze w inny sposób, na przykład poprzez zbiórki, darowizny?
Ale mówi pan o tutaj dosyć dużych kwotach. Wydaje mi się, że dosyć trudno byłoby w formie zbiórek zebrać tego typu środki.
Niektórzy rodzice na swoje chore dzieci muszą zebrać gigantyczne, znacznie większe kwoty niż na przykład Fundacja Polska Wielki Projekt. Na przykład lek na SMA kosztuje prawie 10 milionów złotych.
To prawda. Trzeba pamiętać o tym, że ludzi dużo łatwiej zachęcić do akcji charytatywnych. To wydaje się normalne. Emocje, które towarzyszą tego typu zbiórkom, chęć pomocy drugiemu człowiekowi na szczęście znajduje odzwierciedlenie nadal u wielu Polaków, a pewnie dużo trudniej byłoby zachęcić kogoś do wyłożenia znacznych środków pod hasłem złóżmy się na budynek dla takiej lub innej fundacji. Natomiast te stowarzyszenia, fundacje potrzebują w dłuższej perspektywie no, pewnej stabilizacji finansowej i stąd, jak rozumiem, pan minister tego typu decyzję, dlatego taką właśnie, a nie inną podjął.
W związku między innymi właśnie z krytyką rządowego ministerialnego konkursu dla organizacji pozarządowych Lewica składa teraz wniosek o wotum nieufności dla ministra edukacji Przemysława Czarnka. Czy macie nadzieję, że ten wniosek przejdzie?
Nadzieję mamy, rozmawiamy też w kuluarach, tu nie ma się co oszukiwać z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Nie wszyscy posłanki i posłowie z Prawa i Sprawiedliwości z programu, tak jak nazwała go opozycja, Willa Plus są zadowoleni. Ja jako ojciec trójki dzieci nie jestem zadowolony, ja wolałbym, żeby Ministerstwo Edukacji zapewniło mi psychologa w placówce, czy też gabinety dentystyczne, bo z roku na rok, jeżeli chodzi o stan zębów naszych dzieci, jest coraz gorzej i tragiczniej. Tak samo, jeżeli chodzi o dietetyków, to niestety nasze społeczeństwo robi się coraz szersze, a nie liczniejsze. To też by było dużo ważniejsze niż kupowanie sobie willi, zapewnianie sobie spadochronu dla polityków i polityczek Prawa i Sprawiedliwości, czy osób z nim związanych. Nie, dlaczego nie dostały fundacje w tej wysokości takich środków, które działają już kilkanaście lat w naszym kraju, tylko niektóre z fundacji działały 3 dni i dostały na zakup lokalu, nie wiem, willi, czy też jakiegoś biura. Nie ma na to naszej zgody i nigdy nie będzie. Miejmy nadzieję, że rozliczymy pana ministra Czarnka, jeżeli uda nam się w demokratycznych wyborach w październiku przyjąć władzę, bo to jest degrengolada, bo to powinny te środki iść bezpośrednio do osób potrzebujących, a nie na jakieś wille po kilkaset czy po kilka milionów. No, to jest po prostu niewyobrażalne. Zresztą widać, co opinia publiczna sądzi o ministrze Czarnku. Ponad 60% jest za odwołaniem ministra, a minister wychodzi na mównicę i upiera się, i tutaj również mój rozmówca upiera się, że to jest dobry kierunek. Oczywiście jest to zły kierunek, bo te pieniądze powinny trafiać bezpośrednio do osób potrzebującym, a nie robienia sobie, nie wiem, majątków z podatków Polek i Polaków.
Ja tylko mówiłem, jakie były praprzyczyny powstania tego programu i może warto słuchaczom też powiedzieć o skali tej pomocy. 40 milionów, tak jak wspomniałem, robi duże wrażenie. Natomiast warto powiedzieć, że chociażby wysokość subwencji oświatowej, czyli tego głównego wydatku z budżetu państwa na rzeczy związane z edukacją, to jest ponad 64 miliardy złotych, czyli około 1500 razy więcej niż ten program, o którym mówimy. A z tego programu tylko część środków została przeznaczona na zakup nieruchomości, a pozostała zdecydowana większość, z tego co pamiętam, to raczej na działania poszczególnych organizacji. A jeśli chodzi o pomoc psychologiczną, o której pan poseł wspomniał, to warto powiedzieć, że wprowadziliśmy od września tamtego roku po raz pierwszy w historii Polski standaryzację zatrudnienia specjalistów, w tym między innymi pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, po to, aby ta pomoc dzieciom potrzebującym trafiała jak najszybciej bezpośrednio w miejscu, w którym te dzieci się uczą. I to są także wydatki rzędu miliardów złotych, a więc kilkadziesiąt razy więcej niż te środki, o których w tej chwili rozmawiam.
Pan minister zgodzi się ze mną, że z roku na rok coraz więcej dzieci w Polsce targa się na swoje życie i gdzieś chce się okaleczyć i powinniśmy przede wszystkim na to zwracać uwagę i dbać o nasze dzieciaki, a nie zapewniać spadochrony dla działaczy Prawa i Sprawiedliwości. To jest chyba priorytetem. Oczywiście w takim worku, że 41 bodajże milionów się wydaje na takie rzeczy, nie ma na to naszej zgody. Dla mnie są ważniejsze dzieci niż dorośli politycy Prawa i Sprawiedliwości i osoby z nim związane, że muszą sobie po wyborcze na chude lata zapewniać sobie majątek. No to jest po prostu dla mnie niewyobrażalne.
Ja ani złotówki z tego programu nie otrzymałem. Jeszcze raz powtórzę, że ten program był skierowany do organizacji pozarządowych. Fundacja Wielki Projekt, o którym pan redaktor wspomniał, to fundacja, organizacja działająca od wielu lat, organizująca debaty o przyszłości Polski, o tym, w jaki sposób modernizować nasz kraj, aby Polska była takim tygrysem Europy, jak się czasami mówi, aby sprawnie było to państwo zarządzane. I to jest bardzo pozytywna działalność. A to, że wśród osób, które w jakiś sposób z fundacją są związane, są także niektórzy, tam chyba chodzi o jednego z europosłów, to chyba nie jest nic zbrodniczego. Także i prawa strona sceny politycznej potrzebuje miejsc, w których mogłyby się odbywać debaty stowarzyszeń, które mają podobny pogląd na życie polityczne. Jak rozumiem, kiedy Warszawa wydaje dziesiątki, setki milionów złotych na wsparcie głównie organizacji o charakterze takim lewicującym, w tym między innymi na takie imprezy czy na takie działania jak, przepraszam słuchaczy, darcie mordy, bo tak we wniosku jednej z organizacji napisano, że trzeba przeszkolić ludzi, jak mają zakłócać manifestacje organizacji innych światopoglądowo.
Takie słowa znalazły się w oficjalnym dokumencie?
Tak mi się wydaje. Nie jestem pewny, ale w którymś medium widziałem tego typu urywek. Nie jestem pewny, czy to było dosłownie zacytowane z wniosku, ale szkolono ludzi do tego, w jaki sposób zakłócać manifestacje w Polsce. No, czy na tym ma polegać taka prodemokratyczna działalność także i samorządów, które wydają pieniądze na tego typu organizacje? Wydaje mi się, że nie. My mówię o ministrze, ministerstwie, które organizowało ten konkurs, przeznaczaliśmy środki na działalność fundacji związanych z edukacją. Przypomnę jeszcze raz, że setki, tysiące razy więcej wydajemy pieniędzy na utrzymanie szkół, na wynagrodzenia także pedagogów, psychologów, o których pan poseł wspominał, bo zdajemy sobie sprawę, że szkoły potrzebują także zwiększonej opieki psychologicznej i to się dzieje.
A jak oceniać informację Przemysława Czarnka, że organizacje pozarządowe podpisują dzisiaj aneksy do umów, zgodnie z którymi nie będą mogły sprzedawać nieruchomości przez 15 lat? Wcześniej była mowa o 5 latach, więc można odnieść wrażenie, że krytyka tego konkursu była w pewnym stopniu uzasadniona.
Trwałość projektu w większości wypadków, gdy mówimy o projektach choćby unijnych, to jest trwałość 5-letnia. I to jest standard przyjęty w większości konkursów. Jak rozumiem, pan minister, widząc krytykę części przynajmniej działań, uznał, że warto dodatkowo jeszcze zabezpieczyć trwałość tych projektów i podniósł granicę, do której nie można będzie pozbywać się tych nieruchomości. Uważam, że to dobry krok.
Proszę mi pokazać słuchacza Radia Białystok, który by nie zechciał przyjąć willi za 5 milionów złotych i że przez 15 lat nie mógł jej sprzedać, kiedy nie stać go teraz na kredyt, który by chciał zaciągnąć na 30 lat na 50 metrów mieszkania. To jest po prostu degrengolada i wykorzystywanie środków polskich podatników.
Ale panie pośle, to tak jakby powiedzieć, nie, że państwo nie to może... Fakt. Ale to proszę dać tylko mi dokończyć. To tak jakby pan uważał, że ani państwo, ani samorządy nie powinny wspierać w ogóle organizacji pozarządowych. Bo pan w tej chwili mówi o tym, że każde pieniądze wydane na organizacje pozarządowe są pieniędzmi stracone. Przecież te pieniądze, ale no pan tak sugerował, te pieniądze, nawet jeżeli służą zakupowi nieruchomości, to mają służyć celom działania tej fundacji, tak aby fundacja lub stowarzyszenie mogły prowadzić swoją działalność. Bo przecież trudno sobie wyobrazić, że nie wiem, ludzie związani z taką lub inną organizacją, już mniejsza z tym, do jakiej organizacji to trafia, żeby nie wiem, siedzieli na podwórku, w szałasie albo w namiocie, przez kilka lat pisali tam projekty, przyjmowali tam ludzi, na rzecz których prowadzą działania. No nie także muszą mieć miejsca, nieruchomości, w których te działania będą prowadzone. Niektórzy mogą korzystać z bardzo dużej przyjaźni, tak to nazwijmy, samorządów, bo znamy organizacje, które uzyskują praktycznie za darmo lokale i mogą swobodnie prowadzić działalność. Inne organizacje takiej możliwości nie mają. Muszą płacić dosyć duże pieniądze na wynajem powierzchni służących temu, aby pracownicy fundacji przygotowujący kolejne projekty i je realizujący mieli po prostu godne warunki do tego, aby pracować na rzecz społeczności, czy w tym wypadku na rzecz edukacji.
To jedynym zabezpieczeniem, że przez 15 lat nie można sprzedać, a w 16 roku można taką nieruchomość sprzedać i starać się o kolejną od rządów Prawej Sprawiedliwości.
Odnosząc się do tego, można by powiedzieć tak, skoro trwałość projektu z programów unijnych wynosi tylko 5 lat, no to tam już jest w ogóle korupcja na niespotykaną sprawę, bo po 5 latach i jednym dniu można sprzedać nieruchomość. No to jak pan odpowie tym wszystkim, którzy korzystają ze środków unijnych, to każdego z beneficjentów środków unijnych podejrzewamy o korupcję, to tak samo w tym programie każdego, kto uczestniczył, to od razu uważamy, że to jest korupcja. Przypomnę jeszcze raz, że to nie są pieniądze przeznaczone dla osób prywatnych, tylko dla organizacji stowarzyszeń, a więc dla podmiotów, które prowadzą działalność publiczną na rzecz edukacji, a nie wzbogacanie konkretnej osoby, Jana Kowalskiego czy kogoś tam, kogokolwiek.
Jestem odmiennego zdania, bo tak jak donosiły media i kontrole poselskie, pan minister Czarnek z palca wyznaczał, która to była fundacja, nie zwracając na opinię osób, które jemu to przedstawiały, nawet jak były negatywne, to otrzymywały takie dotacje, co nigdy nie powinno mieć miejsca. I proszę zauważyć, że grono też dotacji poszło z województwa, z którego on pochodzi, także to jest kupowanie sobie, nie wiem, poparcia wyborców, robienie sobie spadochrona, jak już nie będzie w polityce i tak
jest. Co nie zmienia faktu, że nawet jeżeli nieruchomość byłaby sprzedana, to pieniądze ze sprzedaży nie mogą być przeznaczone na prywatne cele.
Na prywatne cele, ale te środki powinny, te miliony złotych powinny iść na te programy, bezpośrednio do ludzi trafiać, a nie na biura, na domy, na mieszkania, na apartamenty, tak jak się teraz to zdarzyło. No nie ma na to naszej
ale
zgody.
Ale panie pośle, rozumiem, że pan
panie ministrze, ja przez prawie 20 lat prowadziłem działalność gospodarczą, przez 20 lat wynajmowałem lokale i prowadziłem działalność gospodarczą, także można docelowo płacić za wynajem część nieruchomości, dużo na rynku, bo dużo firm sparaliżowało. Także umowy długoletnie można naprawdę wynegocjować za dobre pieniądze, a te środki przeznaczyć bezpośrednio dla osób potrzebujących. No kropka.
Prowadził pan działalność gospodarczą, a nie wolontariat i stowarzyszenie. To jest pierwsza różnica. Po drugie, mówiłem już o tym, że dotąd w Polsce było bardzo nierówne traktowanie organizacji o różnym charakterze. Część z tych organizacji miała wsparcie polskich samorządów, część miała wsparcie organizacji spoza naszego kraju, ze środków unijnych, różnego rodzaju fundacji międzynarodowych i mogła sobie pozwolić na to, żeby kupić już nieruchomości dużo wcześniej, bo dostaje te nieruchomości praktycznie za darmo od Warszawy i może je użytkować za praktycznie bez dodatkowych opłat. A duża część fundacji dotąd takiej możliwości nie miała i dajmy szansę, aby te organizacje, stowarzyszenia mogły dalej prowadzić działania na rzecz edukacji. Tak jak pan redaktor wspomniał, nawet ewentualna sprzedaż. Przecież nikt nie zakłada, że nagle następnego dnia po skończeniu trwałości projektu beneficjenci pozbywają się nieruchomości. Tak przecież nie dzieje się w programach unijnych, w programach krajowych i także w tym programie tak się nie będzie działo. Większość tych organizacji, mam nadzieję, że będzie działało jeszcze wiele, wiele lat i będzie robiło dużo dobrego na rzecz polskiej edukacji.
Dlatego jest szansa stanięcia w prawdzie i zagłosowaniem za postulatem Lewicy, żeby odwołać ministra Czarnka, który rozdaje nieruchomości na lewo, a bardziej na prawo.
A wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu w resorcie edukacji będzie wyjaśniać Najwyższa Izba Kontroli, a Centralne Biuro Antykorupcyjne
poczekajmy.
Wyjaśnia kwestie wynagrodzeń, które otrzymuje europoseł Radosław Sikorski.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Kontrolę oświadczeń majątkowych Sikorskiego wszczęto dzień po tym, jak polskie media obiegły informacje holenderskiej gazety NRC. Napisała ona, że Radosław Sikorski otrzymuje od Zjednoczonych Emiratów Arabskich 100 tysięcy dolarów rocznie za doradztwo przy konferencji Sir Bani Yas. Czy w momencie, kiedy w Parlamencie Europejskim wybuchła afera korupcyjna związana z kupowaniem wpływów przez Katar i Maroko, działalność Radosława Sikorskiego budzi wątpliwości wśród polityków lewicy?
Nie wiem, czy budzi wątpliwości, bo nie wiem, co on za te pieniądze, że tak powiem, robił, tylko wiem z przekazów medialnych. Oczywiście
za doradztwo, czy powinien wyjaśnić?
Ale co wchodziło w te doradztwo? Nie wiem. Ja staram się obiektywnie, bo tak samo mam nadzieję, że postaram się powiedzieć jak najbardziej obiektywnie w tym temacie. Wiem, że zapowiedziało wszczęcie postępowania, czy już wszczęło CBA, czy też inne urzędy. Chciałbym, żeby ta sprawa była do końca wyjaśniona, bo kierunek strony, która za te doradztwo, że tak powiem, przelewa pieniądze, jest nie najlepszy, tak delikatnie powiem. To, co pan redaktor powiedział, to, co się działo przy organizacji mistrzostw i wszystko z tym związane, wykorzystywania ludzi do nieludzkiej, niehumanitarnej pracy. Także jak najbardziej budzi negatywne emocje. Czekam na wyniki kontroli i wtedy coś więcej bym mógł powiedzieć tak konkretnie, bo nie wiem, co za doradztwo.
Są zieloną wyspą dla Rosjan, na przykład objętych sankcjami.
No to wszystko są bardzo złe skojarzenia, no nie oszukujmy się. Dlatego czekam na wyniki kontroli i co było w zakresie tej działalności, na którą się umówił pan minister Sikorski. Mi się ten kierunek nie podoba, tak jest moje zdanie.
Czy powinien stanąć i publicznie oświadczyć Radosław Sikorski, za co otrzymywał dokładnie takie duże pieniądze?
Uważam, że tam żadnej jakiejś tam klauzuli tajności nie powinno być. Także powinien stanąć przed dziennikarzami i odpowiedzieć również pewnie na nie niewygodne pytania.
Jak ocenia te wpływy na konto Radosława Sikorskiego Prawo i Sprawiedliwość?
Trzeba o tym mówić w dużo szerszym kontekście, także w sprawie afery korupcyjnej, która ujrzała niedawno światło dzienne i dotyczyła Parlamentu Europejskiego oraz bardzo wpływowych europosłów, z tego co pamiętam, z Grecji, Belgii, chyba także Francji, którzy brali po prostu łapówki od Zjednoczonych Emiratów Arabskich za korzystne dla tego państwa rozstrzygnięć w Parlamencie Europejskim.
Mowa o Katarze i Maroko.
Przepraszam, ale jakby podobny kierunek. No i jak się okazuje, nie tylko tamte dwa kraje, ale także kolejne prawdopodobnie wspierały niektórych europosłów. Warto, aby pan Radosław Sikorski rzeczywiście szerzej wyjaśnił, za co te pieniądze pobierał, jakiego typu działania podejmował. To nawet jego własnym interesie jest chyba dogłębne wyjaśnienie tej sprawy. Tym bardziej, że pojawia się także kontekst kontaktów z Rosjanami, bywania choćby ministra spraw zagranicznych Rosji już po agresji rosyjskiej na Ukrainie i oficjalnych kontaktów być może także pana Sikorskiego z Ławrowem. No te wszystkie elementy wydaje się, że powinny być wyjaśnione, no bo trudno inaczej z jednej strony popierać Ukrainę, bo przecież tak oficjalnie pan Radosław Sikorski występuje publicznie i taki kierunek prezentuje, a jednocześnie...
Oficjalnie też dziękuję Stanom Zjednoczonym za sabotaż na Nord Streamie.
No to już jakby jest kolejna kwestia tego, co pan Radosław Sikorski chce osiągnąć. Czy z jednej strony zależy mu tylko i wyłącznie na rozgłosie, tak aby jego tweety były powszechnie komentowane i udostępniane, czy czasami no, nie zastanawia się tak naprawdę, co pisze, bo chociażby ten tweet, o którym pan wspomniał, dotyczący Nord Streamu i sugestii pana Sikorskiego, że to Amerykanie wysadzili ten gazociąg, no wydaje się co najmniej nieodpowiedzialne. Przez Amerykanów zostało to od razu zdementowane. Do dzisiaj nie mamy oficjalnej wersji, także ze strony choćby Szwecji, która i Duńczyków, którzy badają tę sprawę, jakie były przyczyny wybuchu. Być może chodziło tylko i wyłącznie o zyskanie rozgłosu, albo, jak niektórzy podejrzewają, było to zrobione celowo, ale to wtedy ewidentnie jest korzystne dla Rosjan, bo Rosjanie ten tweet wielokrotnie wykorzystywali w swojej propagandzie.
A czy powinno się łączyć funkcję polityka i dobrze opłaconego doradcy? Bo nie jest to nielegalne, ale czy etyczne?
Zdecydowanie nieetyczne. Moim zdaniem politycy, samorządowcy tak naprawdę powinni zajmować się przede wszystkim tą funkcją, na którą zostali wybrani i zrezygnować się z dorabiania, zwłaszcza tak dużych pieniędzy.
Paweł Krutul, czy powinno się łączyć funkcję dobrze opłaconego doradcy z polityką?
Ja uważam, że nie powinno się tego czynić, bo tutaj są, można mieć później jakieś zarzuty, coś źle wpływa, negatywnie wpływa na cały ogląd, jeżeli chodzi o polityków i wszyscy przez to obrywamy, a chyba nie o to chodzi.
Kontrola oświadczeń majątkowych Radosława Sikorskiego potrwa co najmniej do maja, więc do tej sprawy na pewno jeszcze wrócimy, gdy będą już znane ustalenia CBA. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Gośćmi Gier Politycznych byli wiceminister edukacji, sprawy i sprawiedliwości Dariusz Piątkowski.
Dziękuję.
I był z nami także poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dziękuję bardzo.
Gry Polityczne wracają za tydzień. Michał Buraczewski, do usłyszenia.
Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok.